Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18.10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16.10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
I tak jak zapowiedziałem już, w naszym studiu witamy gościa. W dniu dzisiejszym jest to ksiądz Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak i diecezjalny moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Księże Tomaszu, witamy serdecznie i prosimy o poprowadzenie tej audycji, wprowadzenie nas w słowo, które będzie mówiło o Bogu, który udziela nam się właśnie poprzez czytania liturgiczne z niedzieli.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich miłośników słowa, medytacji, Słowa Bożego. Jak co tydzień w piątkowy wieczór spotykamy się, by zanurzyć się w wielkie bogactwo liturgii, tekstów biblijnych, które proponuje nam Kościół Święty na kolejną niedzielę Wielkiej Nocy. To już szósta w niedziela Wielkiej Nocy przed nami. Powoli zbliżamy się do tych wielkich tajemnic, jakimi są wniebowstąpienie Pańskie i zesłanie Ducha Świętego. Na kolejną niedzielę Wielkiej Nocy Kościół proponuje nam bardzo bogatą liturgię. Tekst z Dziejów Apostolskich, rozdział 15, wiersze 1 i 2, a później dłuższy fragment od wiersza 22 do 29. To bardzo znamienny tekst, który mówi nam o pierwszym soborze w Kościele, tak zwanym Soborze Jerozolimskim. Następnie wysłuchamy tekstu Apokalipsy świętego Jana Apostoła, fragment wyjęty z rozdziału 21, wiersze od 10 do 14 i następnie od 22 do 23 wiersza. Piękny obraz niebieskiego Jeruzalem, wspólnoty zbawionych, miasta zbawionych, do którego Chrystus wszystkich nas zaprasza pod jednym warunkiem. Jest to miasto, jak słyszymy w tym fragmencie, zbudowane na fundamencie apostołów, czyli na ich nauce, na sukcesji apostolskiej, a ten fundament położył sam Chrystus. Warunkiem wejścia zatem do tego miasta będzie trwanie w tej nauce, nie innej. Uznawanie prymatu Piotra, uznawanie prymatu biskupów, którzy kontynuują tę sukcesję apostolską w Kościele. I wreszcie Ewangelia Święta przeniesie nas do Wieczernika. Tam Chrystus jawi nam się dzisiaj jako nauczający uczniów, żegnający się z nimi i wygłaszający mowę, która jest i pożegnalną, a jednocześnie mową formacyjną, skierowaną do apostołów, do uczniów. Mowę, która za swój fundament bierze miłość, bierze pokój, który Chrystus nam daje i nam zostawia. Te wszystkie treści chcemy dzisiaj głęboko przeżyć, głęboko w nie wniknąć, ale by to uczynić, chcemy najpierw w te piękne czytania się wsłuchać, przyjąć je do swego serca, przyjąć je także swoim umysłem, ze zrozumieniem wsłuchać się w tę wielką głębię Bożych treści, Bożego Słowa.
Thank you.
Dziejów apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci w Antiochii: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę zwanego Barsabas i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc wam zamęt w duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga i mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki, a wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 pokoleń synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy. I od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą jest Baranek. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Kto mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.
Chcielibyśmy teraz wspólnie zastanowić się głębiej, bliżej nad treścią czytania, jakie przed chwilą usłyszeliśmy wspólnie, które także usłyszymy w najbliższą niedzielę w naszych świątyniach. Pierwsze czytanie wyjęte jest z Dziejów Apostolskich. Po raz pierwszy w rozdziale 10 tej księgi, w czasie nawrócenia Korneliusza, rzymskiego setnika, do którego udał się święty Piotr, pojawił się problem, jak traktować pogan nawracających się na chrześcijaństwo. Problemu tego nie było w gminie jerozolimskiej, ponieważ wyznawcami Chrystusa byli Żydzi nawracający się na nową wiarę. Krono apostolskie zatem umiało w sposób dość prosty i przejrzysty połączyć prawo Tory, dawne prawo Izraela, ze zwyczajami chrześcijańskimi. Musimy zdawać sobie sprawę, że pierwsza gmina zebrana przede wszystkim wokół apostoła Jakuba, świętego Jana, gromadziła się cały czas nadal w świątyni jerozolimskiej. Nie było specjalnej świątyni czy miejsca, do którego schodziliby się chrześcijanie. Wszystko odbywało się jeszcze w kontekście dawnych żydowskich zwyczajów. Ale co zrobić z poganami, którzy garną się do nowej wiary, do Chrystusa, są zachwyceni nauką apostołów, którzy ośmielili się wyjść poza granice Jerozolimy? Święty Piotr, a potem przede wszystkim apostoł pogan, święty Paweł, wraz ze swoim towarzyszem Barnabą. Jak ich potraktować? Dla nich prawo Tory, prawo Starego Testamentu jest zupełnie czymś obcym, czymś nienaturalnym. Dlaczego mają poddawać się obrzezaniu? Dlaczego mają przyjąć na siebie ogromny balast wielu zakazów i nakazów, których jest ponad 600 w Starym Testamencie i tych obowiązujących ortodoksyjnych, wiernych Żydów? Nastąpił konflikt, ponieważ, jak słyszymy, w Antiochii, która leżała poza granicami Izraela, na terenie dzisiejszej Syrii, gdzie notabene żył, urodził się święty Łukasz, a więc znał z autopsji dobrze te pierwsze problemy gminy, pojawił się problem, jak potraktować tych nowo nawracających się, szczególnie kiedy właśnie pobożni Żydzi znaleźli się w tym mieście i zauważyli, że nie ma całkowicie respektu dla prawa Tory. Nawet i ci, którzy byli już nawróceni na chrześcijaństwo. Udają się oni do Jerozolimy, do apostołów, do tych wielkich autorytetów, jak święty Piotr, święty Jakub, święty Jan, i mówią: tak być nie może. Musimy coś zrobić, bo właściwie tolerujemy odstępców. Ale na tę sprawę bardzo drastycznie reaguje święty Piotr i Barnaba. Paweł jest przeciwny, czego nie słyszymy może dziś do końca w tym fragmencie Dziejów Apostolskich, większe, może jakieś bardziej dokładne świadectwo na ten temat podaje nam list do Galatów, gdzie święty Paweł powie, kiedy doszło do rozstrzygnięcia sprawy pogan w kościele, jak ich traktować, ostro sprzeciwiłem się Piotrowi przede wszystkim, który stał na czele grona apostolskiego. Bo Paweł uważał, iż tych nowonawróconych, jak widzimy dzisiaj także z tego fragmentu, nie należy zmuszać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Dla Pawła najważniejsza była wiara w łaskę Jezusa Chrystusa. Mamy zatem dzisiaj piękne świadectwo, uwzględnienie różnych głosów w Kościele. Nie ma zacietrzewienia, mogło dojść do ostrego sporu, ale ostatecznie apostołowie podejmują bardzo kompromisową i można to tak nazwać piękną decyzję. Zaznaczają, że nawrócający się z pogaństwa mają respektować jedynie cztery najważniejsze postanowienia. Nie składać ofiar bożkom, powstrzymać się od krwi, od tego, co uduszone i od nierządu. Wszystkie inne przepisy Starego Prawa zostały dla nich zniesione. Można powiedzieć także dla nas. Ale ten tekst ma jeszcze inny ogromny i wspaniały wymiar. Pokazuje, że Kościół jest żywym organizmem, że w Kościele jest dialog, że w Kościele jest kompromis, że Kościół rozwija się przez dyskusję, przez wspólnotę, przez uwzględnienie różnych zdań. Kościół jest czymś żywym przede wszystkim. Jest żywym ciałem, w którym każdy, kto wierzy w Chrystusa, dla którego dobro wspólnoty, dobro wiary jest drogie, ma prawo zająć stanowisko, zająć głos. Nie jest to wspólnota zamknięta, wspólnota hermetyczna. Do tej wspólnoty może wejść każdy. W tej wspólnocie każdy może mówić. Ważne, by była to nauka z miłością głoszona w imię Chrystusa, mająca na celu dobro wspólnoty, nie swoje prywatne zdanie. Widzimy również piękne świadectwo pewnej kolegialności. Od początku w Kościele decyzje podejmowane są przez autorytet biskupów, można tak to nazwać. Wymienieni są apostołowie, którzy są protoplastami, tym pierwszym zgromadzeniem dzisiejszej wspólnoty biskupów, kardynałów, którzy tak często, jak to widzimy, zbierają się, by podjąć ważne decyzje w Kościele. Kościół nigdy nie był dziełem, czy nie był prowadzony i tylko poprzez jednostkę. Ojciec Święty nadal ceni sobie głos kolegium. I stąd tak wiele w Kościele soborów, synodów, spotkań, wizyt, by decyzje najważniejsze dla naszej wiary podejmować kolegialnie, we wspólnocie, z myślą o dobru wspólnoty. To pokazuje nam dzisiejszy piękny fragment, sprawozdanie z pierwszego soboru w Kościele, który odbył się w Jerozolimie w pierwszych latach istnienia Kościoła. Patrzmy się teraz bliżej drugiemu czytaniu, które wyjęte jest z Księgi Apokalipsy świętego Jana, zwanej również objawieniem tegoż apostoła. Ten, któremu Bóg objawił wielkie tajemnice czasu przyszłego, widzi święte miasto, miasto zbawionych. podobnie jak Kościół tu na ziemi, do którego należymy, do którego przynależnością się chlubimy, tak również i ten niebieski Kościół, tu się nic nie zmienia, jak zauważymy w dzisiejszym fragmencie czytania, zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków, jak powie święty Jan. Widać zatem połączenie tegoż czytania, tej wizji, tego tekstu z tekstem, który przed chwilką analizowaliśmy, rozważaliśmy z Dziejów Apostolskich. Tam również decyzje w Kościele, nauka Kościoła, praca Kościoła, misje Kościoła ugruntowane zostały na postanowieniu apostołów, na fundamencie apostołów. I ta perspektywa pozostaje także w czasach ostatnich, ostatecznych, kiedy, jak słyszymy, świątyni już nie będzie, bo świątynią stanie się sam Bóg. Baranek, który jest głównym bohaterem Apokalipsy, baranek, czyli Chrystus, którego w ten sposób przedstawił na początku Ewangelii świętego Jana święty Jan Chrzciciel. My wiemy dokładnie, o kim mowa, kiedy Kościół wspomina baranka. Baranka, który żyje, choć jest zabity, paradoksalnie. I to on na końcu czasów, jak mówi dzisiaj czytanie, staje się dla nas świątynią. To wielka perspektywa, którą gdzieś od Starego Testamentu człowiek próbuje uchwycić. Człowiek zawsze chciał blisko, być blisko Boga, mieć tego Boga na wyciągnięcie ręki. I dlatego też Bóg, kiedy wyprowadził swój naród z niewoli, dał mu pewien przepis, prawo, jak uczynić mieszkanie dla Boga pośród swego ludu, ludu wybranego. Wiemy, że pierwotnie to był przybytek, namiot spotkania, potem już w końcu murowana świątynia za czasów Salomona, a dziś, jak słyszymy, po czasach tych ziemskich świątyń nastąpi czas tej świątyni niebieskiej, która już nie będzie ręką ludzką zbudowana, bo zbuduje ją sam Pan dla nas wszystkich. I tam wszystkie rzeczy się wypełnią. Tam już nie będzie potrzeba ludzkiej ingerencji, nie będzie trzeba światła, nie będzie trzeba ozdób, blasku, bo to Bóg sam ją wypełni. Nie może być piękniejszej świątyni. Ale jedną rzecz musimy dzisiaj zapamiętać, o czym już wspomnieliśmy na początku, we wprowadzeniu do tego czytania. To jest wizja, zapowiedź. Do tej zapowiedzi, do spełnienia tej zapowiedzi my dążymy poprzez ziemskie pielgrzymowanie, poprzez, można powiedzieć, każdorazową wizytę w ziemskiej świątyni, tam gdzie Bóg nas oczekuje, gdzie mieszka, gdzie sprawujemy święty kult, liturgię, modlitwę. Poprzez te świątynie jako kolejne etapy naszego życia zbliżamy się do tej ostatecznej, gdzie już sam Bóg wypełni tę rzeczywistość świątyni. Dlatego trzeba bardzo dbać, żeby nie zapomnieć tych wizyt, żeby tu w teraźniejszości wyznaczyć sobie w jakiś sposób, wytyczyć drogę ku tej ostatecznej wizji zbawienia, ku tej wspaniałej perspektywie, którą będzie sam Bóg, jak słyszymy dzisiaj. Ona wiedzie przez respektowanie tego najważniejszego prawa, o którym chociażby słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, prawa, jakie dają nam apostołowie, przede wszystkim Ojciec Święty, a przez niego Kościół, kolegium biskupów, tych ludzi, którzy powołani są, by te prawa stanowić, którzy są sukcesorami apostołów. To oni rozwijają to święte miasto, najpierw tu na ziemi, budowane na fundamencie apostołów, do których go należymy, by w końcu doprowadzić nas do tego wiecznego miasta, gdzie Bóg będzie jedynym prawem, gdzie sam będzie nadawał prawa, a my będziemy wszyscy zażywać szczęścia. Ale by tam się dostać, trzeba przemierzyć, przebyć te etapy ziemskiej pielgrzymki zgodnie z Bożym prawem dawanym przez apostołów. Trwać na tym fundamencie, trwać w tej nauce. Skupmy się teraz najmilsi na Ewangelii Świętej, jaką kieruje Kościół do nas w szóstą niedzielę Wielkiej Nocy, którą słyszymy w naszych świątyniach. Jest to fragment mowy pożegnalnej Jezusa w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Żeby sobie nakreślić taką szerszą perspektywę, żeby łatwiej ten tekst zrozumieć, musimy powiedzieć, że Ewangelia Świętego Jana jest zbudowana z dwóch najważniejszych części. Pomijając piękny hymn o Logosie, który czytamy w Boże Narodzenie, oraz zakończenie w rozdziale 21 spotkania zmartwychwstałego Jezusa z uczniami, cała Ewangelia dzieli się na dwie wielkie części. Pierwsza to znaki czynione przez Chrystusa. Są to rozdziały od pierwszego, można powiedzieć drugiego, od pierwszego znaku, który uczynił Jezus w Kani Galilejskiej, aż do rozdziału 12. I wreszcie druga część, która rozciąga się w tej Ewangelii od rozdziału 13 do 20. To część poświęcona wielkim tajemnicom męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Jak widzimy, nasz fragment Ewangelii osadzony jest właśnie w tych ramach. 14 rozdział, czyli druga część, ostatnia wieczerza, wieczernik, sprawowana po raz pierwszy tu na ziemi Eucharystia, ustanowienie kapłaństwa. Jezus przeżywa w gronie najbliższych swoje ostatnie chwile tu na ziemi. Wie, że niebawem nastąpi koniec i chce uczniów swoich poprzez bardzo długą i wymowną naukę pouczyć, pożegnać się z nimi, a jednocześnie tym samym im i nam przekazać najważniejsze tajemnice naszej wiary. Są to tajemnice dotyczące umocnienia, zesłania Ducha, które nas umocni do tego, abyśmy szli i głosili Ewangelię. Byśmy mimo, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, nienawiści tego świata, niezrozumienia przez ten świat, nigdy nie zaniechali służby Ewangelii. I może rozpoczynając rozważanie dzisiejszej Ewangelii, zwróćmy uwagę od razu na pierwszy fragment, na pierwszy wiersz. Jezus mówi, ewangelista podaje takie słowa Jezusa i mówi w ten sposób. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Tak możemy to dokładnie przetłumaczyć, a jeszcze dokładniej możemy to wyrazić w ten sposób: i przybytek u niego uczynimy. Właściwie w nim uczynimy. Ten fragment znów wspaniale łączy się nam z tym wielkim, pięknym obrazem świętego miasta, świątyni, o której wspomniał święty Jan w Apokalipsie w drugim czytaniu. Jezus mówi o przebywaniu Ojca i Syna w człowieku. Można powiedzieć, że chodzi tu o pewne wejście Ojca i Syna do serca człowieka, aby tam przebywać, aby tam mieszkać, aby tworzyć w każdym z nas wspaniałą wspólnotę. I tu musimy wrócić do innego pięknego obrazu, który proponuje Apokalipsa świętego Jana w rozdziale 3. I tam święty Jan zawarł takie słowa. Chrystus je wypowiada. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Można powiedzieć, że idea, jaką zawarł święty Jan w Ewangelii, którą czytamy w kolejną niedzielę, w szóstą niedzielę Wielkiej Nocy, jest jeszcze mocniejsza, jest jeszcze bardziej oryginalna. Bo to obietnica wielkiej zażyłości. Możemy to nazwać komunii między Bogiem i człowiekiem. Bóg chce w nas mieszkać. W innym miejscu powie święty Paweł, że każdy z nas jest świątynią Ducha, świątynią Boga. I biada temu, kto zniszczy tę świątynię. Człowiek jest powołany, jak słyszymy dzisiaj w Ewangelii, do tego, by był jedno z Bogiem, by go tam zapraszał. A Bóg uczyni z nas wszystkich, szczególnie przez sakramenty, przez Słowo Boże, które tu razem słuchamy, przez modlitwę, uczyni z nas świątynię, uczyni z nas święty przybytek. Będziemy mieli Boga w sercu, to znaczy będziemy mieli baranka w sercu, o którym mówi Apokalipsa, który, jak widzimy, na końcu czasów stanie się sam świątynią dla nas. A teraz tu na ziemi możemy już kosztować tej rzeczywistości, kiedy Boga do siebie zapraszamy, kiedy Bogu otwieramy, kiedy On kołacze. I na różne sposoby kołacze dzisiaj też, właśnie choćby przez to rozmarzanie Słowa Bożego i zaproszenie już dzisiaj na Eucharystię niedzielną, to jest to kołatanie Boga, tylko człowiek sam musi zdecydować, czy pozwoli tam Bogu wejść i ten przybytek uczynić, czy będzie chciał z Bogiem stanowić jedno. Podobny obraz, wiemy, Jezus zawarł w kolejnym jakby rozdziale Ewangelii świętego Jana, w tekście, który następuje tuż po naszej Ewangelii, w obrazie winnego krzewu. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość, powie Jezus, nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie. Czyli w Chrystusie musimy trwać, żeby jak przynosić owoc, żeby nasze życie miało sens. Czyli musimy być jedno z Nim. Czyli musimy Go do siebie zapraszać. Czyli On musi w nas czynić ten przybytek. A ponieważ powiedział, że On i Ojciec to jedno, więc przychodzą razem. A jak zauważymy w dzisiejszej Ewangelii, jest i ktoś trzeci, jest Duch, który razem z nami jest, trwa, nam się opiekuje i również czyni z nas świątynię Boga. Tak więc już na samym początku tej Ewangelii, na kolejną niedzielę, wielka treść, wielka prawda. Jesteśmy powołani do szczególnej godności. Mamy odpowiedzieć na szczególne zaproszenie. Mamy dążyć do tego, by Bóg w nas przebywał. Mamy czynić wszystko, by Bóg mógł w nas zamieszkać, by mógł być jedno z nami. Czyńmy zatem wszystko, aby nigdy tej wspólnoty, tej jedności nie zrywać. I szybko powstawać, jeśli taka wspólnota została zachwiana. Boga i człowieka. Oczyszczajmy nasz przybytek, nasze serce, by Bóg tam nie kołatał na próżno, ale mógł jak najszybciej wejść do naszego serca i z nami wieczerzać, z nami przebywać i być jedno. Drugą ważną prawdą, jaką Chrystus chce nam przekazać i zawarł ją w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jest prawda o pokoju. W rozdziale 14, wierszu 27 usłyszymy w najbliższą niedzielę słowa Chrystusa: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka, powie Chrystus. Słowa pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję są nam doskonale znane, bo to słowa, które za każdym razem, kiedy jesteśmy w świątyni, na mszy świętej, słyszymy z ust kapłana. I chcielibyśmy troszkę bliżej spojrzeć, co to znaczy pokój w rozumieniu Chrystusa. Tutaj posłużymy się może myślą świętego Tomasza z Akwinu, tego wielkiego świętego teologa, który dał podwaliny pod prawdziwą, tą wspaniałą teologię Kościoła chrześcijaństwa. Święty Tomasz w swoich dziełach mówi, że pokój prawdziwy polega na tym, że wszystko jest na swoim miejscu i jest tam w sposób niezagrożony, tak mówi ten wielki święty. I tu wymienia święty Tomasz nam trzy wszystko obejmujące dziedziny, które Chrystus Pan chce wypełnić swoim pokojem. Mianowicie Chrystus Pan chce przeniknąć i ogarnąć swoim pokojem nas samych. To jest ta pierwsza rzeczywistość. Druga to jest relacja do drugiego człowieka. I wreszcie trzecia to jest relacja do Boga. Popatrzmy, że bardzo często w ten sposób my czynimy rachunek sumienia. Właśnie, pytając się o naszą relację do Boga, naszą osobistą, dalej pytamy się o relację do innych ludzi, a wreszcie pytamy się o relację do samego Boga. To wynika właśnie z dzisiejszej nauki o pokoju Chrystusowym. Na czym polega? Może jeszcze bliżej spójrzmy troszeczkę, kilka zdań, właśnie ten pokój. Pokój, który jest we mnie, który nabywam dlatego, że we właściwy sposób używam swego rozumu, żeby poznać prawdę, a nie mieszać prawdy z fałszem. Jestem panem swoich instynktów, namiętności, swoich uczuć i przywiązań, swojej wyobraźni, swoich dążeń. To jest pokój prawdziwy. Jeśli to wszystko potrafi opanować, jeśli ja tym rządzę, a nie moje namiętności, moja wyobraźnia, moje uczucia i przywiązania, to można powiedzieć, że mam pokój z sobą samym. Wówczas jestem człowiekiem pokoju. To chce powiedzieć Chrystus. Czyli umiem panować nad sobą. To jest to samo, co potem pokaże pięknie Chrystus w innym miejscu w przypowieści o marnotrawnym synu, który ruszył w świat i miał być następcą swego ojca. Dostał majątek, miał nim rządzić, ale jak się okazało, to namiętności właśnie nim rządziły. To wyuzdanie, grzech, rozpusta, nieczystość, różne nałogi doprowadziły, że on upadł. To jest właśnie... I potem następuje niepokój. Na szczęście ten człowiek w przypowieści Chrystusowej odnalazł ostatnią deskę ratunku, powrót do Ojca, do Boga, do źródła pokoju. Przynajmniej to zapamiętał, gdzie ono jest. I tak ma być z nami. Jeśli by się zdarzyło, że nie mam pokoju w sobie samym, bo czuję, że coś mną targa, to zawsze pamiętajmy, dziś chce Chrystus powiedzieć, On jest pokojem i tam mam wrócić. Oczywiście ważny jest też pokój w relacjach z innym człowiekiem. Czyli pytanie o to, czy cechuje nas życzliwość, sprawiedliwość, wyrozumiałość w stosunkach z innymi, poświęcenie dla innych, przebaczenie, także wobec tych, którzy nas krzywdzą. Można powiedzieć też, że Chrystus od razu zakłada i wie, że własnymi siłami tego pokoju nie wypracujemy. Że tu trzeba Bożej siły, Bożej łaski. I dlatego Chrystus mówi, On nam zostawia ten pokój. To nie jest nasza zasługa. To nie jest dar, który da świat. Bo od razu Chrystus też zaznacza, nie taki ja wam daję pokój, jaki świat daje. Żeby mieć prawdziwy pokój i z sobą samym, ze swoim charakterem, namiętnościami, instynktami, ale i także z drugim człowiekiem i z Bogiem samym, muszę do Niego jako do źródła pokoju wracać. I tu znowu święty Tomasz wymienia trzy zasadnicze różnice między pokojem, który pochodzi od Chrystusa, a pokojem tego świata. I może to jeszcze chciejmy zauważyć. Pokój tego świata jest cały zamknięty w horyzoncie dóbr doczesnych. O tym musimy pamiętać. A więc nigdy nie zaspokoi prawdziwie człowieka. I zazwyczaj nigdy nie jest zgodny z przykazaniami Bożymi. My to dobrze wiemy, jak wygląda pokój rozumiany po ludzku. On zawsze jest przechylony w czyjąś stronę. Ten najczęściej, kto jest silniejszy, bogatszy, ten ma rację i ten narzuca pokój. I on zawsze jest obwarowany jakimiś prawami, jakimiś zakazami, nakazami, ograniczeniami, którymi ten słabszy, biedniejszy, skromniejszy, słabszy musi się poddać. I nieraz jest to pokój udawany. Dlatego my musimy dbać o ten pokój stały. trwały, budowany na Chrystusie, który On nam dzisiaj proponuje. Bacząc przede wszystkim, tak jak ten syn w przypowieści o marnotrawnym właśnie synu czy miłosiernym ojcu. Że kiedy nam się ten pokój czasem gdzieś wymknie, zerwiemy go, gdzieś nam zniknie, byśmy pamiętali, gdzie jest źródło. To jest ta Ewangelia dzisiejsza. I tam od Chrystusa usłyszymy definicję pokoju, ten dar pokoju. Otrzymamy go na pewno i zawsze go otrzymamy, kiedy przybędziemy, tak jak już dzisiaj to pięknie podkreśliliśmy, w świątyni przede wszystkim. Znowu, kiedy tam się znajdziemy w tę niedzielę, będzie propozycja od Chrystusa. Pokój mój wam zostawiam i pokój mój wam daję. Tylko chciejcie go przyjąć na moich warunkach, czyli bezwarunkowo. Ja kocham każdego, także i nieprzyjaciół.
Zapraszamy teraz do rozmów, do medytacji nad usłyszanym słowem, nad usłyszanym komentarzem. Można oczywiście też stawiać pytania. Numery telefonów do naszego studia w Toruniu są następujące. 056 to kierunkowy z Polski do Torunia, 655 23 55 to numer dla naszych słuchaczy z północy kraju. Z południa prosimy wybierać numer 655 23 56. Z zagranicy to dwa numery. Najpierw powiem jeszcze kierunkowy. Z Europy jest to 004856, ze Stanów Zjednoczonych 011-4856 i dwa numery właściwe 655-2333 lub 655-2366. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, Ewa ze Szczecina. Pozdrawiam ojca Tomasza i drogiego gościa, księdza Tomasza, jeśli dobrze się wyraziłam. Chcę zauważyć na początku, że wykład jest bardzo głęboki, a przy tym uczyniony z wielką pokorą w duchu Chrystusowym. I to bardzo cenię właśnie, że osoby pomimo wykształcenia i jeszcze ten zwrot najmilsi, że po prostu czynią się sługami Boga i że to wszystko służy nam do tego jednego celu, do którego wspólnie zmierzamy we wspólnocie, w Kościele. I te wszystkie dary, jakie Bóg nam wsyła, są po to, żebyśmy wzajemnie się ubogacali i budowali. Nawiązując pokrótce do tych czytań, do Ewangelii, chcę powiązać to w jedno, że pięknie jest żyć w jedności z Bogiem, to jest ten cały sens naszego życia i uczynić świątynię w naszej duszy, żeby mieć nieustannie Boga przed oczyma i żeby mieć ten wzrok nasz utkwiony wciąż ku górze, bo puste jest życie bez Boga, bez tej nieustannej łączności z Nim. I Jezus również, kiedy zmierzał do domu Ojca, On po prostu chce nam przygotować miejsce, żebyśmy my również tam byli, bo dla każdego jest przygotowane miejsce. I również Ojciec Święty, Sługa Boży, Jan Paweł II, kiedy odchodził, również chciałbyśmy mu pozwolili odejść, bo będzie bardziej nieograniczenie mógł nam pomagać z nieba. I również ten Duch Pocieszyciel, jakiego nam Jezus zostawił, abyśmy nie byli sierotami, żebyśmy nie czuli się właśnie osieroceni, że zostaje z nami w Eucharystii, właśnie w sakramentach. I pozwoli ojciec i ksiądz zaproszony Tomasz, że ja zadam takie pytanie, bo mnie to nurtuje, a myślę, że intuicja mnie nie myli, bo trochę została mi taka rozterka, niezrozumienie ze strony kapłana, który był w rozmowach o książce Ojca Świętego Jezus Nazaretu. Po prostu ja, kiedy powiedziałam raz Jezus, raz Bóg, uznano, że nie czyni się zamienników, ale ja mam na myśli po prostu, zwracając się do Boga, raz mówiąc Jezus, raz Bóg, mam na myśli Jego całą osobę, bo przecież nie możemy odłączyć bóstwa od człowieczeństwa. Jeżeli zwracam się jako do Jezusa, to przecież On jest nie tylko człowiekiem, jeśli poruszamy człowieczeństwo Jego, ale w Nim jest nieodłączne bóstwo od człowieczeństwa. I ważny jest duch wiary i to, jak jak pragniemy żyć, bo pomieszanie języka, na przykład jak to uznano, to cóż nam zostanie, jeżeli nie będzie w nas ducha wiary, jeżeli nie będzie w nas miłości, a pozostanie tylko sam język, przypuśćmy błyskotliwość w mówieniu. Ja uważam, że mogę się do Jezusa zwracać raz Jezus, raz Bóg, bo to jest ten sam Bóg, to jest cała Jego osoba. Bóg zapłać i przepraszam, jeśli coś tak nie tak i będę słuchała na antenie i Bóg zapłać za ten piękny wykład, bardzo głęboki, za ten jasny wykład, bardzo zrozumiały i prosty język myślę, że dla każdego. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, dziękujemy za ten głos. No cóż, ja myślę, że Ewangelia Święta jest tak bogata w różne imiona Boże. Musimy na jedną rzecz zwrócić uwagę. To jest wielka tajemnica w Ewangelii, jak ludzie zwracają się do Chrystusa. I tu nie ma żadnego błędu, jeśli ktoś na modlitwie swojej mówi do Boga Boże, albo Panie Boże, albo Jezu Chryste, czy Jezu. To są wszystko imiona naszego Zbawiciela i tak też zwracano się do Chrystusa. Widzimy, nazywano Go jeszcze w inny sposób i Królem, i Mesjaszem, i Synem Bożym. I to wszystko też w jakiś sposób jest depozytem naszej wiary i na sposób własny, na użytek własny to mamy jakby dane zaproponowane przez Ewangelię i tu też jesteśmy jakby zanurzeni w tą wielką, wielkie dziedzictwo właśnie tego, o czym dziś mówiliśmy, tej nauki, która zbudowana jest na fundamencie apostołów. Przecież oni też różnie do Jezusa Chrystusa się zwracali i nigdy Jezus się na to nie obrażał. Jezus nie chciał być może, tak to pokazuje Ewangelia, na siłę na przykład królem, szczególnie w takim ludzkim rozumieniu. Siebie nazywał natomiast, i to też jest tutaj pięknie w tym głosie poruszone, najczęściej z tytułem Syn Człowieczy siebie określał, by pokazać tą właśnie jedność z nami, jedność z tymi, do których został posłany. Ale tu żadnego błędu nie ma, to tutaj tylko właściwy szacunek, właściwy dystans. My musimy zawsze wiedzieć, przed kim stajemy. Ale każdy z nas na swój sposób musi rozeznać, jakim imieniem najlepiej mu się do Boga zwracać. Oczywiście w Ewangelii jest też ta wielka grupa ludzi, którzy do Chrystusa powiedzą bluźnierco, kłamco, burzycielu porządku. To też jest taka wielka grupa, dzisiaj też jej nie brakuje. Zresztą to dzisiaj Chrystus w Ewangelii też podkreśla. Świat was nie zrozumie, nie taki pokój, jak wam ja daję wam, jaki świat wam proponuje. Bo to jest właśnie pokój, który jest jakby, chcę już powiedzieć paradoksalnie, zamętem. On będzie burzył waszą wiarę, wasz stosunek do Boga. No a my musimy stanąć po stronie takiej, jaką nam podpowiada nasza osobista wiara, doświadczenie religijne i życiowe i kontakt z Bogiem. Ale tutaj nie ma żadnego błędu i my, zwracając się do Jezusa Chrystusa, czy do Jezusa, do Pana Jezusa, zawsze też mamy oczywiście na myśli całą Trójcę Świętą, to co dziś już też powiedziałem. Chrystus sam powie, kto widział mnie, widział i Ojca, powie do apostołów. Ja i Ojciec jedno jesteśmy, więc jak my kierujemy nasze modlitwy, rozmawiamy z Chrystusem, to i z Ojcem, i z Duchem. Także tu żadnych błędów nie ma i bardzo dziękujemy, że słuchacze mają takie pytania i takie też rozterki, bo to tylko świadczy o ich poszukiwaniu i o głębi wiary, bo ten jest właśnie na mylnej drodze, jeśli nie szuka, jeśli nie pyta. No to jest też dzisiejsze świadectwo czytań. Apostołowie też wszystkiego nie wiedzieli, dlatego pytali się nawzajem, dlatego debatowali, rozmawiali, by też dobrze wiedzieć, rozumieć właśnie przesłanie Jezusa i odpowiednio ludzi pouczać, ludzi do Boga prowadzić, bo po to zostali wyznaczeni.
Księży Tomaszu, mamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pokój nam wszystkim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Zastanawiając się o pokoju, to człowiek wewnętrznie może czuć pokój, jeśli ma uspokojone sumienie i ta wiedza, jaką posiada, uspokaja go w tym, że dobrze prowadzi swoje życie i siebie samego. Ale może być tak, że ktoś komuś fałszywą wiedzę podaje i wprowadza w fałszywy pokój. Pismo Święte mówi, że będą mówić pokój, pokój i nagle na nich przyjdzie niepokój, można powiedzieć, jak na kobietę rodzącą, a to będzie z tego zdania możemy wnioskować, że ten pokój, o którym będą mówili, że jest pokojem, będzie fałszywym i zakłamanym światem, którym ludzie no, będą tylko utrzymywani, tak jak psy na kagańcu i nie będą w stanie mogli mówić prawdy, którą chcą powiedzieć, bo jakaś klasa, która rządzi, posiada media, będzie im narzucała swój sposób myślenia. I tutaj rodzi się we mnie niepokój, bo jest Światowy Kongres Rodzin, tam wiele informacji o nowym świecie, jest o tym, jak globalizm niszczy życie narodów, życie rodzin. Firmy malutkie się rozpadają, bo przychodzi duża firma z dużym kapitałem, wykupuje wszystko, niszczy chlewnie i takie inne rzeczy. Papież już w 82 roku, jak był w Portugalii, 15 maja mówił na ten temat. Katolicka nauka społeczna nie twierdzi, że związki zawodowe są tylko odzwierciedleniem klasowej struktury społecznej, podobnie jak nie twierdzi, że są wykładnikiem walki klas, która nieuchronnie rządzi życiem społecznym. Są one natomiast wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną i o słuszne prawa ludzi pracy według ich poszczególnych zawodów. Jednak walka ta jest, jak już powiedziałem, w cytowanej encyklice, powinna być traktowana jako normalne staranie o właściwe dobro, w tym wypadku o dobro odpowiadające potrzebom i zasługom ludzi pracy, zrzeszonych wedle zawodów. Nie jest to natomiast walka przeciwko innym. W waszych rękach zatem spoczywa rozwiązanie waszych problemów. Nigdy jednak na drodze gwałtu czy nienawiści. Chrześcijaństwo uczy nas miłości do wszystkich ludzi, także w sytuacji obrony własnych interesów i zaangażowanie w walkę rewindykacyjną. Nie wolno myśleć tylko o sobie, o własnej kategorii społecznej, ale wszystko należy podporządkować dobru wspólnemu. Nie jest ani sprawiedliwe, ani chrześcijański, gdy jakaś klasa, tylko dlatego, że posiada większe możliwości nacisku dzięki pozycji zajmowanej w kontekście społecznym, czy zdobytej sile do walki stara się uzyskać przewagę nad innymi, lekceważąc ich słuszne prawa. Każda osoba i każda klasa, domagając się sprawiedliwości dla siebie, musi równocześnie zabiegać o utrwalenie sprawiedliwości, o słuszne prawa innych. I tu właśnie na tym Światowym Kongresie Rodzin będzie mówione o tym, jak wpływa na życie społeczne, rodzinne i kraju to, że są rodzinne firmy, a takie duże, które mają duży kapitał, sieją spustoszenie na rynkach. No to może tyle, szczęść Boże.
Na pewno tu jest wiele racji, zresztą nie chcemy w ogóle z tym polemizować, bo słuchacz nam tutaj, którego pozdrawiamy, dał taki bardzo pod rozwagę, dość obszerny cytat z nauki Ojca Świętego i tutaj nie trzeba niczego więcej dodawać. Ojciec Święty, wiemy, że bardzo zabiegał, no właśnie, przez normalne, właściwe relacje między ludźmi, także w tej kwestii, i to też mu leżało na sercu mocno, zawodowej, na niwie zawodowej, na niwie, byśmy powiedzieli, gospodarczej, społecznej. Więc tutaj z tym się oczywiście zgadzamy. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że w pewien sposób poruszaliśmy już tę kwestię dzisiaj także i Ewangelia do tego się bardzo mocno odnosi. Może ja tylko takim cytatem też się tutaj posłużę, wyjętym nie tylko z Ewangelii, ale już Stary Testament w psalmie nam pięknie o tym mówi. W 28 psalmie mamy taki cytat: wypowiadają słowa pokoju, a w duszy żywią zły zamiar. To jest właśnie jakby wykładnia, jakby podsumowanie tych słów tutaj naszego słuchacza. No są tacy ludzie, którzy powiedzmy na zewnątrz będą ludziom obiecywać wiele dobrego, wiele przywilejów, korzyści, a ostatecznie wiemy, że pod tym kryją się właśnie niewłaściwe stosunki pracodawcy do pracownika, a szczególnie to dzisiaj bardzo widać, niewłaściwe, byśmy powiedzieli, dystrybucja dóbr wszystkich i ogromne różnice społeczne, których się nie próbuje usuwać, bo ktoś z tego też czerpie korzyści. Może niekoniecznie jest to naszym zadaniem tutaj, my po prostu mamy, tak jak też to powiedzieliśmy, zaczynać od siebie przede wszystkim. I pierwsze to, co tutaj powiedzieliśmy o pokoju, to mieć pokój z sobą. To znaczy właśnie to, co też słuchacz podkreślił, czyste sumienie, właściwe nastawienie do Boga, do człowieka, przede wszystkim zrywać z grzechem, panować nad sobą. Z tego też będzie się potem rodziła właściwa relacja do człowieka. Tam nie będzie wtedy nienawiści, będzie życzliwość, będzie też i pewne umartwienie, będzie umiejętność właśnie zrezygnowania ze swoich korzyści. To jest właśnie sedno chrystusowego pokoju. O taki mamy zabiegać. I to będzie pokój trwały. A już też powiedzieliśmy, że pokój tego świata, bo tu też o tym była mowa, ma zawsze, ja już to wspomniałem dzisiaj, na horyzoncie gdzieś tam u podłoża, no właśnie te dobra doczesne, przerost ich właściwie. I zazwyczaj, jak wiemy, nie jest właśnie do końca w tym, właśnie w tej mierze zgodny z Bożym przykazaniem. To będzie zawsze pokój troszkę, jak powiedzieliśmy, udawany, wymuszony, bo jeżeli ktoś
no tego świata pragnie, tych dóbr pragnie, to nigdy się nie zgodzi z Chrystusem, który mówi, że nie jest tego świata i nas przyszedł jakby z tego świata zabrać, właśnie dając nam swój zupełnie inny od tego świata pokój. Pokój, czyli wolność od namiętności, od pewnych przywiązań do tego, co nas otacza.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z Warszawy, pozdrawiam ojców w studiu i wszystkich zgromadzonych wokół Radia Maryja. Chciałbym się odnieść do słów, kto mnie miłuje, zachowuje naukę moją. Jak ja to rozumiem? Będzie to jakieś nawiązanie również do tego wątku, który pojawił się w porannej katechezie. Chodzi mianowicie o to, że Pan Jezus, jak przyszedł, to przyniósł nam nowe przymierze. No i problem polega na tym, że jeden z słuchaczy upomniał się o to, że tego, co jest w Starym Testamencie, jakoś po prostu nie respektuje się. Chodziło o świętowanie Dnia Pańskiego i ksiądz odpowiedział, że no nie możemy tak tkwić i w Starym Testamencie, i w Nowym, bo jeśli tak, no to powinniśmy też powrócić do tych ofiar z wołów, no i w ogóle tych krwawych ofiar. Wydaje mi się, że no przede wszystkim to powiedział Jezus, że on ani na jotę tego nie zmienia, co jest w Starym Testamencie. I tutaj chodzi mi o to, że prawdopodobnie jest tak, że Jezusowi chodzi o utrzymanie sensu ofiary. No nie możemy rzeczywiście składać ofiary z wołów, no bo byłoby to jakimś no nietaktem wobec Pana Jezusa, który dokonał ofiary najdoskonalszej. Natomiast sens ofiary ma być utrzymany. Jeśli jest sugestia apostoła taka, że mamy przemieniać swoje życie, apostoła świętego Pawła, swoje życie przez doskonalenie swojego myślenia, to ja myślę, że no to na tym ma polegać, że ta ofiara ma być i mamy ją wydoskonalać. I to ma być też ta ofiara, którą no, można nazwać umieraniem. Umieraniem dla różnych swoich niepozytywnych cech, dla tych złych relacji z drugim człowiekiem. Także no, wydaje mi się, że no, zachowywanie nauki Pana Jezusa to jest również respektowanie tego wszystkiego, co jest w Starym Testamencie. No to może tyle. Dziękuję serdecznie.
Tak, bardzo cenny głos. Pewnie tu by trzeba zrobić taką katechezę głęboką na temat wszelkich ofiar, jakie składano i potem w kontekście w ogóle ofiary Jezusa Chrystusa. Ja bym proponował tutaj słuchaczowi, gdyby miał dostęp do takiego czasopisma, które też notabene tutaj właśnie bibliści prowadzący tę audycję redagują, Verbum Vitae, wydawane w Kielcach. Numer zdaje się 9, wyszło 10 numerów tego czasopisma, jest poświęcony cały ofiarom i w Nowym Testamencie, i w Starym Testamencie. Jest to czasopismo bardzo pożyteczne i gdyby ktoś tam się chciał zapoznać z tymi kwestiami szczegółowo, to tam można jakoś głębiej zaczerpnąć wiedzy. Natomiast tutaj, i żeby się odnieść, Chrystus ofiary absolutnie nie anulował i to idzie całkowicie w zgodzie z jego nauką i to, co powiedział, że ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni, to wszystko jest zachowane, bo przecież złożył raz na zawsze, jak powie list do Hebrajczyków, najdoskonalszą ofiarę na krzyżu. I sensem kapłaństwa, które Jezus ustanowił, jest nadal składanie ofiary. Popatrzmy, choćby Ewangelię świętego Jana. Cóż robi tam Jezus? Tam nie ma opisu ustanowienia Eucharystii, ale jest ofiara. Jaka? Jezus bierze miednicę, przepasuje się prześcieradłem, idzie obmywać nogi uczniom. Mistrz obmywa nogi właściwie sługom. To jest najbardziej poniżająca funkcja, jaką można było sobie wyobrazić w tamtych czasach. To nawet taki zasłużony sługa w domu swego pana, jeśli coś nabroił, to za karę właśnie, żeby pokazać mu, że naprawdę postąpił źle. Dostawiano go na tydzień, dwa lub miesiąc przed drzwiami domu i wszystkim, którzy tam wchodzili, musiał umyć nogi. To była ogromna ofiara dla tego człowieka. Raz, że musiał tam trwać na posterunku, a dwa, wyobraźmy sobie te wszystkie okurzone, obłocone nogi, które przychodziły do domu zacnych ludzi. Nie było takich ulic, choć do naszych tutaj wiele, wiele pozostawiają do życzenia, to jednak nikt tam zabłoconych stóp, nóg nie ma, a on musiał je wszystkie obmywać. Jeszcze je czasami właśnie i namaścić i całować nawet. Ogromna ofiara. To chce Chrystus powiedzieć. Jego kapłaństwo nadal będzie ofiarą. Ofiarą już bezkrwawą, bo on raz na zawsze doskonałą ofiarę złożył. I do Hebrajczyków powie, już nie trzeba wtedy tych wszystkich ofiar z krów, z wołów, z owiec, bo to robili kapłani starotestamentalni. To nie znaczy, że teraz nie trzeba ofiar. ofiar. I tu ma słuchacz wielką rację, że dzisiaj taką ofiarą naszą to jest wszystko to, co Chrystusowi w moim prawym życiu chrześcijańskim mogę ofiarować z siebie. Czyli właśnie to, co dziś już też powiedzieliśmy, moją życzliwość, moją ofiarność, moje cierpienie, moje dobre postępowanie, bo to kosztuje, bo to jest ofiara. To jest moje kapłaństwo na co dzień. A kapłan oczywiście w tej naszej symbolicznej ofierze eucharystycznej to wszystko składa. Przecież my mówimy, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, moją ofiarę. Ja się tam dołączam do tej hostii i tej kropli wina i w sposób bezkrwawy to kapłan ofiaruje, ale tam zawiera wszystkie te nasze troski. Ofiara nadal jest. Zmienia się tylko jej, byśmy powiedzieli, wymiar, może byśmy powiedzieli materia, ale ona nadal jest. Ale skoro nasz mistrz Chrystus, który jest ze wszystkim doskonały, ofiarę doskonałą już złożył, to my jej nie będziemy poprawiać. Nie będziemy teraz dodawać krów i owiec, żeby go jakoś przebłagać, bo tego już nie dokonamy. On już wszystkiego dokonał. A nam tylko każe powtarzać to, co on sam zrobił. I dlatego mamy czynić to na jego pamiątkę. Ale ofiara nadal jest. A poza tym pozostałe rzeczy odsyłam właśnie do takiej lektury i też, kochani, pogłębiajmy często może te nasze katechezy też o właśnie dobre artykuły, dobre książki. To też tą wiedzę naszą tu poszerza, byśmy nie czynili jakiejś takiej grupy ludzi ekskluzywnie wykształconych w kierunku biblijnym i tych, których tam właśnie byśmy powiedzieli, tylko trzeba ciągle nauczać, ale sami się kształćmy, rozszerzajmy naszą wiedzę, bo jest już dzisiaj wiele źródeł, by to czynić i wtedy pewne rzeczy będą dużo, dużo jaśniejsze dla nas i będziemy też innym dalej umieli ładnie to wszystko przekazać.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w takiej sprawie, no znaczy chodziło o pokój, żeby ten pokój wewnętrzny był i zewnętrzny. A mnie zaczyna niepokoić to głosowanie w Sejmie u nas, w Polsce.
Możemy poznać Pana imię? Halo?
Ze Świdnika.
Jeszcze raz?
Jan ze Świdnika.
Rozumiem. Panie Janie, jakby Pan mógł się odnieść do czytań, które słyszeliśmy, bo sprawy aktualne zostawiamy na razie na boku. Rozmawiamy o czytaniach, o Słowie Bożym, które będziemy słyszeć w niedzielę.
No to znaczy po prostu ten spokój ducha, tak? Spokój ducha, no niestety ostatnio nie bardzo jest, natomiast spokój ducha daje mi przynajmniej ta pobyt papieża w Brazylii. Jego jednoznaczne określenie w samolocie. Na tym bym chciał zakończyć.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Właśnie, bardzo dobrze, jeśli szukamy tych źródeł pokoju, też jak tutaj słyszymy w nauce apostołów, papież przecież jest dalej tym, który kontynuuje to wszystko, co słyszymy dzisiaj w Słowie Bożym. Na fundamencie apostołów budujemy. No i ja myślę, że tutaj oczywiście słuszne są te racje, nie chcemy tutaj w kwestie polityczne wchodzić, bo ja nie lubię w te kwestie uderzać i my szukajmy, myślę, właśnie w Słowie Bożym, w modlitwie tego spokoju. Świat jej nam nie da. Polityka to jest sprawa tego świata. To nie znaczy, że chrześcijanin ma się tam nie angażować, ale przede wszystkim my się musimy angażować w życie religijne, w życie Boże. Jeśli będzie Słowo Boże na pierwszym miejscu u nas, jeśli będzie właśnie modlitwa, odpowiednie nastawienie do Eucharystii, to będzie i ten pokój. To z tego będzie wynikało potem nastawienie do tego świata i takie sprawy, które tutaj bieżące życie przynosi, nie zachwieją nas. Te wszystkie debaty, one były, będą, przeminą, przyjdą następni, będą debatować. A prawdziwy pokój, my to wiemy. I tu z ust słuchacza, myślę, to przebijało, chciał to nam powiedzieć, że no właśnie, jak już wszystkie jakby te ratunki nasze ludzkie możliwości się wyczerpią, bo ludzie no, są niedoskonali, to właśnie w Bogu go szukajmy. I myślę, że czasami może po długich tych debatach i sami ci parlamentarzyści też dojdą do wniosku, że to w Chrystusie trzeba tego wszystkiego i w Ewangelii i tam jest to prawdziwe rozwiązanie wszystkich naszych bolączek. A na te debaty nie poradzimy. Jak ktoś chce koniecznie debatować, to będzie. A my skupmy się na tym właśnie, co jest w Ewangelii i z tego czerpmy właśnie prawdziwy pokój, prawdziwy spokój dla naszej duszy, dla naszego sumienia.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Tak, szczęść Boże. Krzysztof z Malborka. Chciałem tylko zadać krótkie pytanie, bo może banalne, ale sądzę, że ważne. Może zajęłoby nawet i audycję całą kiedyś jako temat. Co to znaczy mieć czyste sumienie? Czy sytuacja ma wpływ na takie czy inne działanie, na rozgrzeszenie swojego sumienia? No, żeby się ewentualnie nie wdać w jakiś relatywizm i tak dalej. Co znaczy mieć czyste sumienie? Jeśli można, posłucham na antenie. Pozdrawiam z Bogiem.
Już tutaj pan świetnie to ujął. Sytuacjonizm nie może wyznaczać naszego sumienia, bo to tak jak pan ujął, jest to relatywizm wtedy. Oczywiście inaczej się człowiek zachowuje, jeśli jest stan wojny, inaczej jest, jak jest stan pokoju, jak jest dobrobyt materialny, jak jest bieda. No ale na przykład w czasie biedy też sytuacjonizm nie może określać sumienia i na przykład ktoś kradłby, nie wiem, czy zabijał dlatego, żeby zdobyć jakieś dobra. To też już nie będzie w zgodzie i z Ewangelią, i z sumieniem. Ale ja bym proponował może tego tematu zbytnio nie rozszerzać, bo go tutaj nie omówimy. Tu trzeba aby też zaprosić kiedyś na audycję czy katechezę jakiegoś dobrego moralistę, etyka. To są ludzie, którzy bardzo dobrze nam te kwestie wykładają. Ja tylko powiem, może powtórzę jeszcze raz to wszystko, co już tutaj mówiłem dzisiaj, szczególnie te trzy zasady, które nam daje jakby święty Tomasz pod rozwagę, bo też i teologia moralna nasza i nasza nauka, to co słyszymy, tym co żyjemy, czym żyjemy na co dzień, na tym bazuje. I tutaj mówimy to, co daje nam święty Tomasz, czyste sumienie w moim osobistym rozumieniu, czyli moje, dla mojej osoby, no to jest przede wszystkim pytanie siebie, czy ja panuję nad moimi namiętnościami, nad moimi uczuciami, nad moimi przywiązaniami, nad moją wyobraźnią, dążeniami. Jeśli odkrywam, że one są nieczyste, niewłaściwe, to nie będziemy się rozdrabniać, ale no właśnie, zapytajmy się o nasze myśli dzisiaj. O to, jak w ogóle choćby dzisiaj przeżyłem konkretne godziny, konkretne dni, konkretne chwile, które dał mi Bóg. No to już tam sobie odpowiem, czy one były czyste, czy były właściwe, czy tam było znów podążanie, pożądanie, czy może chęć skrzywdzenia kogoś, pewna nieżyczliwość, to nam na wiele rzeczy odpowie. A oczywiście samą taką jakąś precyzyjną definicję, pewne jakieś kategorie tego sumienia, bo już dzisiaj myślę, na to nie mamy czasu, warto by tu było zaprosić kogoś, kto się na tym doskonale zna i tutaj ktoś z moralistów, na pewno naszych znanych tu w Polsce, na pewno znajdzie czas i te kwestie poruszyłby. Ale ja myślę, że człowiek uczciwy, żyjący Ewangelią, czytający ją, słuchający tu naszych programów, uczęszczający regularnie do kościoła, słuchający Ewangelię, on rozezna, co to znaczy właśnie sumienie czyste, nieczyste i będzie wiedział. I wtedy też tym wykładnikiem jest właśnie ten chrystusowy pokój. Człowiek, który ma czyste sumienie, żyje spokojnie, żyje bez emocji, nie targają go różne sprawy, jakoś się tak też nie martwi o to wszystko, co świat narzuca, bo wie, że nie tu jest jego ojczyzna. Ta ojczyzna jest zapowiedziana dzisiaj w drugim czytaniu i tam dążymy. A to wszystko, co jest, to człowiek ze spokojnym sumieniem wie, że jest dziś, może nie być, a dążymy zupełnie gdzie indziej. Tam będzie to wszystko na wieki, tam Bóg będzie sam nagrodą.
Na naszej antenie witamy kolejnego słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie gościa w studiu zaproszonego. Dzwoni Michał z Blachowni. Chciałem się odnieść tak pokrótce może do wszystkich tych trzech czytań, ale najpierw zacznę od tego z dziejów apostolskich. Tutaj uderzył mnie taki fragment, który, prawda, mówi o tym, żeby właśnie poganie nie przestrzegali tych pewnych ofiar rytualnych. To są chyba tak zwane, o ile mnie pamięć nie myli, klauzule jakubowe, które później, prawda, już po całkowitym odcięciu się jak chrześcijan pochodzących z pogaństwa od świątyni, czyli tak gdzieś koło roku 90 po tym synodzie w Jabnie, czy w Jawnie, to się różnie mówi, straciły rację bytu. I właśnie chciałem zwrócić uwagę, że jest to wspaniałe, że co chrześcijaństwo przyniosło. Okazało się, że już, jak to mówi później Paweł w listach, nie ma Żyda, prawda, ani Greka. Jak gdyby my wszyscy jesteśmy predestynowani, wybrani do tego, żeby stać się Bożym ludem, prawda? Jak gdyby nie. I możemy to też odnieść do dzisiejszych czasów, bo ja gdzieś może tak, nie wiem, odczytuję między wierszami, że nieraz niektórzy ludzie, którzy dzwonią, ale w ogóle także my katolicy, mamy takie poczucie, że my jak gdyby Polacy jesteśmy szczególnie wybrani, prawda, w jakiś sposób. Ja bym powiedział, że nie ma czegoś takiego. My wszyscy ludzie ochrzczeni, wszyscy ludzie, którzy są ludem Bożym ochrzczeni w kościele rzymskokatolickim. My wszyscy jesteśmy, prawda, wybrani do tego, żeby oczywiście starać się w miarę swoich jakichś tam skromnych możliwości, mniej lub bardziej ułomnie stawać się, prawda, tym właśnie ludem Bożym na ziemi i tworzyć to Królestwo Boże. W następnym fragmencie z Apokalipsy świętego Jana, prawda, uderzyło mnie to, że nie ma już świątyni, prawda, tam w niebie Jan widzi w tym swoim zachwyceniu, w tym objawieniu nową świątynię, prawda, i nowe Jeruzalem, a w tej nowej świątyni mamy Boga, prawda, i baranka, czyli właśnie Jezusa Chrystusa. A ten trzeci fragment, o którym tutaj była mowa, czyli według świętego Jana, wspaniale jest tutaj jak gdyby uobecniona cała Trójca Święta, bo jest, prawda, Jezus mówi o Ojcu, który go, prawda, miłuje i o tym, że Pocieszyciel, Duch Święty został nam dany, czyli jak gdyby wspaniała obecność Trójcy Świętej. Tak na zakończenie chciałem jeszcze raz pozdrowić gościa zaproszonego do studia i naprawdę polecić wszystkim słuchaczom, to też może w kontekście tych poprzednich telefonów, które właśnie mówiły o Starym Testamencie, nową książkę Benedykta właśnie 16, Jezus z Nazaretu, która no, w znakomity sposób dopowiada pewne rzeczy, pozwala także zobaczyć Jezusa w całkiem nowych kontekstach. Dla mnie osobiście ta książka jest odkryciem ostatnich 2 lat. Naprawdę jest to coś znakomitego. Ja nie spodziewałem się tego, że można jeszcze napisać w ogóle coś takiego, prawda? Wydawać by się mogło, że już o Jezusie wiemy wszystko, a tutaj okazuje się taka wspaniała książka i też z wielką taką pokorą, z wielką skromnością napisana. Widać, że Benedykt jest wielkim teologiem po prostu i jak gdyby niczego nie narzuca, ale gdzieś tam, prawda, otwiera nam te drzwi i zaprasza nas, żebyśmy weszli do środka. To miałbym na tyle. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy za ten głos, bardzo cenny. Oczywiście to jest tylko jeszcze jedno świadectwo na to, że no właśnie, że Chrystus jest właściwie taką prawdą nieskończoną, że ciągle jest dany po to, żeby go odkrywać. Tak jak tutaj słuchacz powiedział, no ta książka Benedykta XVI jest jedną z wielu. Przecież pomyślmy sobie, ile wielkich takich traktatów już napisano i myślę, że to, co święty Jan na podsumowanie swojej Ewangelii mówi, żeby chcieć wszystko o Jezusie powiedzieć, to nie starczy ksiąg, czy po prostu ludzkiej myśli, ludzkiej wyobraźni, ludzkich zdolności. Ale wspaniałe jest to, że są pośród nas ci, którzy no jakby się i rozwijają, i pogłębiają tą wiedzę, bo to jest właśnie, to zachęta dzisiaj też z czytań płynących. Kościół jest żywym organizmem. My musimy ciągle do tych prawd wracać. To nie jest coś, co raz zostało dane. Zobaczmy, apostołowie już kilka lat po śmierci Chrystusa, a już debatują, by właśnie Kościół rozwijać, umacniać. Słuszna uwaga, że oczywiście są to tak zwane statuty, czy gdybyśmy powiedzieli przepisy świętego Jakuba Starszego. On zabrał ten głos decydujący na tym pierwszym soborze i póki świątynia istniała w roku 70, potem też słuszna uwaga, sobór, czy taki synod Żydów w Jabni, czy w Jabne, jak tu też było to powiedziane, dla ustalenia kanonu ostatecznego przed rozproszeniem w diasporze właśnie zadecydował o takim już całkowitym rozłamie, bo oni przyjęli zupełnie inny kanon pism niż my posiadamy. Zostali rozproszeni przez Rzymian, potem znaleźli się w różnych zakątkach świata, nie było świątyni, więc i sens bycia chrześcijan przy świątyni też upadł. Ale co nam dzisiaj, może i w kontekście tego głosu już tu na zakończenie chciałbym powiedzieć, no właśnie te czytania dzisiaj tak sumując przede wszystkim nam dają wielką prawdę o Kościele. Kościół jako wspólnota, Kościół zgromadzony przy świątyni, Kościół, którego właściwie wypełnieniem, świątynią jest sam Chrystus, który potem powie właśnie w Apokalipsie, święty Jan jest dla nas tą świątynią. To w Chrystusie żyjemy, z Chrystusa czerpiemy siłę. I tutaj nawiążę jeszcze może do takiego jednego na sam koniec obrazu, jeszcze raz do tego obrazu winnego krzewu. Chrystus jest winnym krzewem, my w Niego wszczepieni, to on nam dzisiaj o tym mówi. Z tego płynie ten Jego pokój, ale nie da się w tym krzewie trwać bez jednej rzeczy. My wiemy, że krzew, każdy żywy organizm jest zasilany, tak jak nasze ciało, krwioobiegiem. Każdy krzew też tymi cennymi sokami, które sprawiają, że kwitną kwiaty, rosną liście i owocuje taki krzew.
Jezus powie w swojej Ewangelii, tym krzewem jest, tym sokiem ożywczym jest miłość przede wszystkim. Miłość, radość i potem przyjaźń, powie. To nam daje właśnie i my się w tym umacniajmy. Przyjaźń z Kościołem, miłość do Kościoła i radość z tego, że jesteśmy w Kościele. To dzisiaj z tych czytań też ogromnie płynie. A tą radością wiekuistą jest właśnie ta perspektywa apokalipsy. Tam już nie będzie smutku, nie będzie łez, bo będzie wszystkim dla nas właśnie ten baranek, który po prostu będzie naszym wypełnieniem, naszą największą radością. I tym się żegnam z Panem Bogiem. Wszystkim życzę miłej niedzieli i radości z rozważania, z zagłębiania się, wnikania coraz głębiej w Słowo Boże. Z Bogiem.
Dziękujemy serdecznie księdzu Tomaszowi Tułodzieckiemu. Ksiądz Tomasz jest wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jak i diecezjalnym moderatorem dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Dziękujemy serdecznie za obecność w naszym studiu, a już za niecałe półtorej minuty będziemy mogli wsłuchać się w audycję dla naszych najmłodszych radiosłuchaczy.